Wywiad Wnet.
Dzień dobry Państwu, gościem poranka Wnet jest Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
Połączenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z Ministerstwem Finansów będzie dobre dla rządu czy złe?
Nie ma chyba takich pomysłów, żeby łączyć te dwa ministerstwa ze sobą. Przynajmniej ja nie słyszałem.
Osobą jednego ministra.
A to co innego, to już taki eksperyment mieliśmy i dosyć dobrze on wtedy wyszedł i dla obu resortów i myślę, że dla rządu.
I teraz będzie podobnie, jeżeli by takie połączenie miało nastąpić między tym, który wydaje pieniądze, a tym, który ma je zbierać?
Zobaczymy, to dobre pytanie do pana premiera.
Ale model już raz się sprawdził, że ta sama osoba dba o zarobki i o wydatki.
Tak, to prawda, ten model już ćwiczyliśmy. I to dobre, jeszcze raz powtórzę, dobre było dla obu resortów. Te dwa resorty się lepiej ze sobą i poznały i osobowo, i instytucjonalnie. I wtedy pan wtedy wicepremier Mateusz Morawiecki, wydaje mi się, że bardzo dobrze tę rolę odgrywał.
W programie Prawa i Sprawiedliwości, który w zeszłą sobotę został ogłoszony, jest cały pasus, który mówi o tym, że trzeba przemodelować Rady Ministrów, także ministerstwa, które zajmują się gospodarką, żeby były bardziej efektywne.
No tak, ale to oczywiście będzie zależało, po pierwsze, kto wygra wybory, kto będzie rządził, bo to nie zawsze jest absolutnie oczywiste, kto będzie wtedy premierem i jak ułoży pracę rządu.
Ale z punktu widzenia pana ministerstwa, to żeby jedna osoba dowodziła na Świętokrzyskiej i na placu Trzech Krzyży na ulicy Wspólnej, to jest dobra koncepcja. I pan by ją popierał, niezależnie kto będzie tym ministrem.
Najważniejsze jest to, żeby była dobra współpraca ministrów gospodarczych, żeby jak gdyby nie było sobie podbierania tematów. Chociaż no, nie da się uniknąć, zawsze będą takie obszary, które będą nachodziły na wiele resortów. No, typowym przykładem są kwestie na przykład przedsiębiorczości, którymi zajmuje się wiele resortów. Ekspansja zagraniczna, która również dotyczy, czy polityka klimatyczna. Więc zawsze takich obszarów, które nachodzą na wiele resortów, będzie sporo. No, ale ktoś musi dobrze organizować tę pracę i ta funkcja przede wszystkim przynależy premierowi.
Jeszcze w Katowicach mówił pan, że jednym z kluczowych sukcesów rządu jest uszczelnienie luki VAT-owskiej. Pan minister ma pomysł, jak dalej uszczelniać system podatkowy?
No proszę zobaczyć, to co się stało w Polsce, to jest pewnym fenomenem, że chyba żadnemu krajowi w tak krótkim czasie nie udało się tak skutecznie i tak daleko tej luki ograniczyć. Do tego stopnia, że często w tej chwili jesteśmy podawani jako przykład dla innych krajów, szczególnie w Unii Europejskiej, do tego właśnie, jak tę lukę uszczelniać.
Ale to już jest proces zamknięty, dokonany, już żeśmy system finansowy uszczelnili i basta? Czy jeszcze pan minister ma jakieś swoje własne pomysły?
Nie, on na pewno nie jest do końca jeszcze uszczelniony, zresztą to wiemy, bo ta luka już istnieje, ale to się zmieniło o tyle, że jeszcze 3 lata temu to byliśmy wskazywani jako jeden z tych krajów, który ma największą lukę VAT-owską. W tej chwili zaczynamy należeć do grona tego, który ma najmniejszą lukę VAT-owską. Ale wydaje mi się, że żeby dalej to skutecznie ograniczać, musi być lepsza współpraca na poziomie międzynarodowym. I ona powinna nie tylko dotyczyć samej walki z VAT-em, ale walki również z CIT-em, czyli tak naprawdę uciekaniem przez firmy, szczególnie te duże, bogate, do spłaceniem podatków do tak zwanych rajów podatkowych. Pan premier Morawiecki już takie propozycje na poziomie międzynarodowym składał, więc to są te następne bardzo ważne ruchy. Co ciekawe...
Chociaż CIT już rośnie bardzo dynamicznie w roku zeszłym, w tym roku to są wzrost o 15% wpływów z CIT-u.
Tak, do budżetu państwa. Tak, to prawda, że w ciągu tych dwóch, trzech ostatnich lat te wpływy z CIT-u wzrosły nagle o mniej więcej 1/4, więc to pokazuje skuteczność tego typu działań.
A pan minister jeżeli zostałby ministrem finansów, to umiałby jeszcze bardziej zdynamizować ten proces uszczelniania systemu podatkowego?
Jak zostanę, to wtedy będziemy na ten temat rozmawiać.
To jeszcze kwestia budżetowa w Katowicach. Jeszcze raz wróćmy do konwencji Myśląc Polska z tego roku. Prezes Jarosław Kaczyński mówił, że jest tani pieniądz i warto go wykorzystać. Warto pożyczać pieniądze na rynku i inwestować je w polską gospodarkę. Kilka tygodni później premier Mateusz Morawiecki ogłosił budżet bez deficytu. W takim poziomie, na takim poziomie metaekonomicznym, pana zdaniem trzeba trzymać ten niski, zerowy deficyt i mieć budżet zrównoważony, czy jednak warto w tym momencie trochę deficyt zwiększyć, żeby mieć więcej pieniędzy na inwestycje?
No myślę, że ta propozycja była absolutnym zaskoczeniem dla bardzo wielu ekonomistów, którym się wydawało, że Prawo i Sprawiedliwość, szczególnie w roku wyborczym, to będzie wydawało pieniądze i to lekką ręką. Więc to była bardzo odważna propozycja zrównoważenia budżetu. No, nie jest łatwo w takiej sytuacji, kiedy mamy za granicą, czyli zaraz za drzwiami mamy silne spowolnienie gospodarcze, bo takie dotyka większość krajów zachodnich, a szczególnie naszego zachodniego partnera, ale
Już się mówi o tym, żeby ograniczyć nadwyżkę budżetową, ba, żeby wejść na deficyt, tak żeby stymulować niemiecką gospodarkę. Takie są głosy ekonomistów niemieckich.
Nie mówi się jeszcze o tym. Mówi się o tym, jak zrównoważyć ten budżet, czyli jak potencjalnie jeszcze zwiększyć dochody budżetu, gdzie to jest możliwe, a gdzie potencjalnie możemy szukać jeszcze oszczędności. Przede wszystkim na ten temat rozmawiamy, czyli zrównoważonego budżetu, a jeszcze przypomnę, że on jest dlatego w tej chwili dla nas ważny, że w momencie, gdyby takie spowolnienie nadeszło, a w przypadku tego typu kwestii trzeba myśleć średnio długookresowo, że gdyby do takiej sytuacji doszło, to musimy być na to przygotowani i wtedy zrównoważony budżet staje się takim buforem, bo znowu wtedy, żeby pobudzić gospodarkę, trzeba realizować dodatkowe bodźce, które będą pobudzały inwestycje, pobudzały rozwój.
Ale w pana filozofii gospodarczej, w pana filozofii zarządzania budżetem warto jest mieć na stałe, docelowo budżet zrównoważony, czy budżet, który ma deficyt, ale więcej inwestuje w gospodarkę?
Nie. Panie redaktorze, to zależy od sytuacji i sytuacji danego kraju i zależy również od sytuacji zewnętrznej. Proszę zauważyć, nie wiem, czy pan czytał, bo, a dla mnie to było ciekawe, obserwacje ekonomistów niemieckich, gdzie mamy bardzo silnie zrównoważony budżet, nawet mamy nadwyżki, ale gospodarka w tej chwili, no niemiecka, jest bliska recesji.
Być może już jest w recesji.
Czekamy na potwierdzenie tych danych. Ale o czym się myśli za naszą zachodnią granicą? A właśnie o tym, żeby pobudzić gospodarkę poprzez dodatkowe właśnie takie bodźce na rynku, podobne jak my to w tej chwili robimy.
To jeszcze jedno pytanie o tą płacę minimalną. Tutaj już pana ministra pytano powielokroć. Ja się zastanawiam, kiedy ten pomysł się pojawił, bo kiedy czyta się wszystkie dokumenty z tego kongresu Myśląc Polska, czyli wielkiej areny programowej, która odbyła się w tym roku w Katowicach, to tam trudno nawet ślad znaleźć takiego pomysłu, żeby raptownie zwiększać płacę minimalną. Jeszcze kilka tygodni temu mówili państwo, że ona wzrośnie do 2,5 tysiąca. Nikt nie mówił, że to będzie skokowy wzrost płacy minimalnej. Ba, w tej kadencji, która upływa, państwo mówili, że płaca minimalna powinna być powiązana na poziomie połowy płacy średniej. Tego wam się nie udało zrealizować. Nawet był lekki spadek pod koniec kadencji. Płaca minimalna z 47% do średniej spadła do 46%. Skąd ten pomysł, żeby trochę nagle tak gwałtownie podwyższać płacę minimalną? Kiedy on się urodził w ogóle?
Ja bym po pierwsze polemizował z takim stwierdzeniem, że to jest raptowne zwiększenie wielkości płacy minimalnej. Mam na myśli
15% rok do roku.
Ten przyszły rok i kolejny rok, bo wspomnę takie lata, jak chociażby, o ile dobrze pamiętam, 96-97 rok, gdzie płaca rosła po mniej więcej 25%, później chyba 99, gdzie rekordowo było 35%. W roku 2008...
To się zgadza, ale to były 8, lata 2000... olbrzymiej inflacji, panie ministrze, i pan minister dobrze o tym wie. Inne były sytuacje makroekonomiczne.
W 2008, w 2009 rosła po ponad 20%, czyli mniej więcej 10 lat temu. Rumunii zwiększyli swoją płacę minimalną nagle o 52%. Węgrzy tak samo, więc tutaj nie jesteśmy wcale jakimiś rekordzistami. Natomiast na tych różnych debatach, nie wiem, czy pan pamięta, i nie tylko rząd, nasi eksperci, ale również i nawet w wielu mediach podawano, można to znaleźć w internecie, że udział wynagrodzeń w Polsce w stosunku do produktu krajowego brutto jest naprawdę na niskim poziomie. I on przez kilkanaście lat spadał. W tej chwili ocenia się, że to jest około 48%, natomiast w krajach zachodnich większych, bo to też nie jest jednorodne, ale powiedzmy jest to w okolicach 55-56%, czyli około 8 punktów procentowych wyżej. Co to oznacza? Że to, co my wytwarzamy w gospodarce, to, co nasza gospodarka wypracowuje, w mniejszym stopniu trafia do ludzi, do nas, aniżeli na zachodzie. Na to powinniśmy zwrócić uwagę. Jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju, w sensie gospodarczym, w sensie też również społecznym, to powinniśmy na to zwrócić uwagę. I my jako Prawo i Sprawiedliwość na to zwracamy uwagę.
Rozmawiamy o kampanii wyborczej, to jeszcze dopytam o program opozycji. Platforma mówi, my mamy lepszy pomysł, bo my będziemy dopłacać z budżetu państwa do najniższych płac. Za wzrost wynagrodzeń Polaków zapłaci budżet państwa, a nie przedsiębiorcy. A dlaczego wasza propozycja ma być lepsza od tej platformy? Nie,
ja powiem, dlaczego te nasze propozycje są lepsze, bo one są wiarygodne. Nie wiem, czy pan pamięta, jak nasi partnerzy z opozycji ileś tam lat temu ogłosili słynny program 3x15. Co z niego wyszło? Zamiast obniżać podatki, to podwyższali. To my obniżamy podatki. Obniżamy i PIT. I
VAT zamiast 15 wskoczył na 23%.
No właśnie. O tych 15 to nikt nie pamięta. Czy inne śmiałe... To,
żeby być szczerym, wtedy państwo bardzo mocno krytykowali ten pomysł 3x15. Pan wtedy był wiceministrem rozwoju regionalnego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i Kazimierza Marcinkiewicza i państwo wygrali właśnie dzięki temu, że krytykowali się 3x15. Prawda?
Dlatego, że w tej sytuacji ten pomysł uważaliśmy, że on był po prostu nierealny i zresztą proszę zobaczyć, on nie był zrealizowany, ale to dotyczy wszelkich innych pomysłów, jak chociażby reformy emerytalnej, gdzie obecna opozycja proponowała, że
a
nie
będzie.
To jest
kwestia tylko wiarygodności, bo może wiarygodność odłóżmy na bok, może ten pomysł Platformy jest lepszy, że będziemy dopłacać z budżetu państwa do najniższych pensji, a nie będziemy zmuszać pracodawców, żeby zwiększali płacę minimalną.
Nie, ale panie redaktorze, mówimy tutaj przede wszystkim o pewnej wiarygodności, bo może panu, no nie wiadomo kto tutaj przyjść, najpiękniejsze historie i bajki opowiadać i co z tego, jak to zostanie tylko w sferze planów i tak będziemy wiedzieli, że ten ktoś nigdy tego nie zrobi. Może to być ładny koncert życzeń, ładny konkurs piękności na różne ciekawe slogany, czy takie pomysły gospodarcze, ale wiadomo, że one i tak nie zostaną zrealizowane.
To na koniec przejdźmy do tematu, który nie gości w mediach i tych wielkich, i tych mniejszych, czyli negocjacje nad budżetem europejskim. To całkowicie znikło, a powoli kończą państwo konsultacje umowy partnerstwa z Komisją Europejską. Mamy nowego kandydata, Johannes Hahn, czyli osoba, która już po raz trzeci będzie zasiadać w Komisji Europejskiej. Teraz zajmie się budżetem. Po panu Oettingerze to dobra zmiana, czy zła zmiana? Austriak teraz będzie. Za Niemca Austriak przychodzi.
To jest bardzo doświadczony polityk, szczególnie unijny. Faktycznie już po raz trzeci dzierży tak komisarza.
Nie myli, od 2010 roku siedział w Komisji Europejskiej nieprzerwanie.
Tak, także był między innymi komisarzem do spraw polityki regionalnej, czyli do spraw funduszy strukturalnych. Ostatnio się zajmował kwestiami rozszerzenia, teraz budżetem, więc jest to osoba na pewno zrównoważona. Można powiedzieć, że taka dosyć poukładana w kwestiach europejskich. Na pewno można z nim rozmawiać. Natomiast no, proszę zauważyć, reprezentuje kraj, który jest jednym z najsilniejszych zwolenników utrzymania budżetu na jak najniższym poziomie, a wręcz obcinania tego
budżetu. Czyli to niedobrze wróży dla Polski, dla państw naszego regionu.
I nie, to też zależy od samej osobowości komisarza. No zobaczymy jakie będą jego propozycje.
Z Oettingerem panu jak się współpracowało? Czyli z odchodzącym komisarzem?
Znaczy, no nie tylko mi. Pan komisarz Oettinger był osobą naprawdę wielkiej klasy i można było się z nim nie zgadzać, ale te rozmowy, ta współpraca była dobra. No, liczę na to i myślę, że podobna będzie z panem komisarzem Hanem, którego zresztą też dobrze znam.
Jaka jest istota tych negocjacji? Bo zdaje się, że te negocjacje na tą perspektywę 2021-2027 znacząco się różnią od poprzednich budżetów unijnych.
Głównym elementem w tej chwili sporu to jest jednak wielkość budżetu unijnego jako całego, jak również wielkości kopert w tym budżecie. I tu można powiedzieć, że od początku tych negocjacji, czyli od zaprezentowania budżetu i poszczególnych polityk w maju, czerwcu zeszłego roku, praktycznie żeśmy się w ogóle nie posunęli. Komisja Europejska zaproponowała budżet w wysokości 1,114 tysięcznych dochodu narodowego brutto. Ja przepraszam, że taką liczbę szczegółowo mówię, ale tak to wygląda. I ten budżet nie...
To powiedzmy, to jest bardzo mało, bo chociażby budżet federalny USA jest przeszło dwukrotnie, dwudziestokrotnie większy.
No dokładnie, to znaczy właśnie...
Nie dwu, a dwudziestokrotnie.
Często jak to mówię za granicą w Stanach Zjednoczonych, to oni nie mogą uwierzyć, że taka potężna organizacja jak Unia Europejska ma taki malutki budżet. Im się to w głowie nie mieści. Więc to tym bardziej wskazuje, że ten budżet faktycznie w stosunku do wyzwań, do celów Unii Europejskiej jest mały. No i podstawowy problem polega na tym, że kraje płatnicy netto chcieliby ten budżet jeszcze ograniczyć, najlepiej właśnie do 1% dochodu narodowego brutto. Parlament Europejski, ten, który odszedł, proponował 1,3%, a my widzielibyśmy ten budżet dziś na poziomie 1,2%, co też nie jest jakąś rekordową wysokością, bo we wcześniejszych perspektywach finansowych, nie w ostatniej, ale we wcześniejszych, on był właśnie mniej więcej na takim poziomie 1,25%, nawet 1,30%, a obecna prezydencja fińska w tej chwili testuje i chce przekonać kraje członkowskie, wszystkie kraje członkowskie, żeby ten budżet był gdzieś tak mniej więcej na poziomie 1,03-1,06. No to widać wyraźnie, że dla takiej propozycji z naszej strony no nie będzie zgody.
Też na koniec, jeśli chodzi o to przyszły budżet Unii Europejskiej, jakie będą nowe warunki, co się zmieni w tej nowej perspektywie budżetowej?
To, co możemy zapisać jak gdyby in plus, co już jest raczej w tej chwili pewne, że pozycja wspólnej polityki rolnej i polityki spójności, czyli takich dwóch największych pozycji wydatkowych w budżecie unijnym.
I najważniejszych dla Polski.
I najważniejszych dla naszego kraju pozostanie, bo mniej więcej 1/3 tych pieniędzy unijnych, które do nas przypływają, pochodzi ze wspólnej polityki rolnej, a 2/3 właśnie z polityki spójności. Więc to w tym budżecie mamy. Ale mamy nowe, bardzo ważne pozycje wydatkowe związane z polityką migracyjną, związanymi z bezpieczeństwem wewnętrznym, zewnętrznym. Unia Europejska chciałaby więcej pieniędzy przeznaczać na walkę z klimatem, na podniesienie innowacyjności, więc to wszystko kosztuje. Więc ten budżet jest zdecydowanie inny i trzeba wyraźnie powiedzieć już w tej chwili, że te negocjacje są najtrudniejsze ze wszystkich, jakie były do tej pory prowadzone w historii Unii Europejskiej.
Pieniędzy dla Polski będzie mniej niż było w tej, niż jest w tym budżecie, który w tej chwili się powoli kończy.
Takich deklaracji się nie składa, panie redaktorze, dopóki negocjacje trwają.
Ale jest takie zagrożenie?
Znaczy na pewno będzie mniej z bardzo prostego powodu, że jesteśmy bogatsi i tego niestety już w tej chwili nie zmienimy. A te pieniądze są wyliczane w ten sposób, że one są jak gdyby liczone przez pryzmat wszystkich poszczególnych regionów. A już jeden region potężny, który odpowiada za więcej niż 1/5 naszej gospodarki, ma zawsze w granicach administracyjnych, ono wypada z pierwszego takiego celu tej właśnie polityki spójności. Dlatego w tej chwili zabiegamy o to, żeby uwzględnić podział Mazowsza na dwie części, czyli żeby w sytuacji, kiedy aglomeracja warszawska już ma gdzieś poziom PKB na wysokości około 160% średniej unijnej, a to pozostała część Mazowsza, ten tak zwany obwarzanek, ma około 59%, to żeby to wsparcie unijne mogło być dla tej części okalającej kontynuowane. A poza tym mamy dwa regiony, które prawdopodobnie wpadną do regionów przejściowych. Wielkopolska i Dolny Śląsk, co też niestety oznacza mniej pieniędzy. Jeszcze mamy Brexit. Jeżeli Wielka Brytania wychodzi, to mamy 10% w budżecie mniej. Więc to są wszystko te czynniki, które wpływają i na poziom budżetu unijnego, i również na to, co będzie do Polski.
Niektórzy powiedzieliby, że brak unijnych pieniędzy nie jest przeszkodą, bo one nie zawsze działają czysto rozwojowo dla polskiej gospodarki, że nas uzależniają od zagranicznych dostawców.
Nie, to jest prawda i to historia Unii Europejskiej pokazuje. My też takie analizy prowadzimy. Otóż od pierwszej perspektywy, w której uczestniczyliśmy 2006, wprawdzie tam byliśmy tylko 3 lata, 4, 5, 6, czyli mniej więcej połowę perspektywy. Od tamtego czasu krajami, które najwięcej otrzymały pieniędzy unijnych w przeliczeniu na mieszkańca, to wcale nie była ani Polska, ani kraje bałtyckie, ani Słowacja, tylko były to Portugalia i Grecja. My mniej więcej jesteśmy na 7 miejscu w przeliczeniu na głowę mieszkańca.
I Grecja, i Portugalia nie mają się najlepiej gospodarczo.
A no właśnie, Grecję żeśmy przegonili. Oczywiście na razie w sile nabywczej, ale nominalnie też myślę, że niedługo przeskoczymy. To samo dotyczy Portugalii. Więc to pokazuje, że same pieniądze to nie wszystko. Trzeba jeszcze dobrze państwem zarządzać, a my jako Prawo i Sprawiedliwość dobrze zarządzamy. Nawet Niemcy na to wskazują. Muszę panu powiedzieć, że jak byłem półtorej tygodnia temu w Niemczech i rozmawiałem i z moimi odpowiednikami z Ministerstwa Gospodarki Niemiec, ale szczególnie z sektorem biznesu, to wie pan, to my tak nie potrafimy mówić o naszych sukcesach tak dobrze, jak oni mówią o naszych sukcesach i tego nam zazdroszczą.
Nie jesteśmy już po czasie, ale jedno pytanie zadam, bo pan minister także koordynuje realizację strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli planu Morawieckiego. Czy będzie jakaś ewaluacja? Czy państwo pokażą, co się udało w tej kadencji zrobić, a czego nie? Które z tych projektów sztandarowych zostały zrealizowane, a które nie do końca?
Tak, to prawda, bo zbliżamy się do końca tej kadencji rządowej i myślę, że nie tylko pokażemy to, co jako cały rząd zrobił, ale w szczególności jak udała się nam realizacja strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, bo realizacja tej strategii jest realizowana przez rząd, ale we współpracy i z sektorem prywatnym i z samorządami i myślę, że to jest wielki sukces naszego kraju, Polski.
Bo tam były jakieś dziesiątki, setki projektów sztandarowych, projektów strategicznych. Ktoś to w ogóle pilotuje? Ktoś wie, co się dzieje z tymi setkami projektów, które państwo zapisali na kartach tego planu?
Nie, to prawda. W strategii wtedy, kiedy ona była przyjmowana, mieliśmy 185 takich projektów. W tej chwili mamy ich więcej, dlatego że dopuszczamy możliwość realizacji kolejnych projektów. W tej chwili realizujemy ich już tutaj ponad 300. Kilkadziesiąt zostało zamkniętych, około 80. Na podstawie tych projektów również oceniamy stopień realizacji strategii i w sensie finansowym, i w sensie rzeczowym.
Jaki jest stopień realizacji?
No i mogę powiedzieć, wtedy żeśmy się zobowiązali, że na cele rozwojowe zmobilizujemy około 1,5 biliona złotych, czyli 1500 miliardów złotych. Do roku mniej więcej 2025. Część działań realizujemy do 2023, czyli do 2025, a niektóre nawet do roku 30. I na chwilę obecną, a zaczęliśmy, przypomnę, realizację strategii nawet przed jej przyjęciem, czyli w 2016, i tak liczymy, czyli po trzech latach mamy zmobilizowane około 1 biliona złotych, czyli 2/3 z tych środków, które żeśmy zaplanowali. Pod względem rzeczowym stopień realizacji, to patrzymy przez pryzmat tych właśnie projektów strategicznych, stopień realizacji to jest mniej więcej połowa z tego. Więc to pokazuje, że strategia działa.
A co się dzieje z takimi sztandarowymi projektami jak Prombatory, jak Lux Torpeda, już o tych elektrycznych samochodach nie wspominając?
Nie no, sztandarowych projektów to mamy, już mówię, ponad 300.
No, ale w obiegu medialnym to właśnie Prombatory, to właśnie Lux Torpeda, to program budowy dronów, to było to, co medialnie się przebiło i na co państwo wskazywali jako rząd uwagę. Nie, no, i z tymi, co się dzieje? Z tym Promem, z tą Lux Torpedą, z tymi dronami?
Te projekty są realizowane. Proszę pamiętać, że te projekty w dużej mierze są oparte na innowacjach, czyli na nowych koncepcjach, pomysłach, które muszą być wdrożone. Po pierwsze poprzez ten etap badawczo-wdrożeniowy, czyli muszą być przeprowadzone badania. Do tego formujemy różnego rodzaju partnerstwa prywatno-publiczne. Prywatne, bo z sektorem prywatnym, z firmami. Publiczne, bo angażujemy w to uczelnie, angażujemy w to ośrodki badawcze. Później dopiero te pomysły muszą być przełożone na język komercji, czyli na konkretne produkty, usługi i sprzedawane na rynku. Musimy znaleźć na nie pieniądze.
To jeszcze, że pan minister kluczy. Konkretna odpowiedź, co się dzieje z tym promem Batory? Kiedy ja wsiądę na pokład tego promu i popłynę chętnie dalej?
Panie redaktorze, to nie jest tak, że ja wszystko wiem, co się dzieje w każdym projekcie tak z głowy. Jest ich koło 300. Mamy specjalny system monitorowania. Mamy taką radę do spraw monitorowania.
Której pan minister
projektu, który ja przewodzę. Ale ta rada się składa nie tylko z moich urzędników. W skład tej rady wchodzą wszyscy ministrowie. To niech pan przepyta moich kolegów, bo to oni odpowiadają i oni wiedzą
dokładnie,
co się w tych
projektach dzieje. Ale jakaś taka duża konferencja będzie, że cały rząd usiądzie i pokaże, ile tych projektów strategicznych zrealizowano, ile się udało, ile się nie udało.
Absolutnie to pokażemy, tak jak wspomniałem.
Przed 13 października?
Przed 13 października. To jest okres w tej chwili podsumowań całej tej kadencji. Również podsumujemy strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
Powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, a być może za jakiś czas minister finansów, ale to zależy od pana premiera. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Mam godzinę 8:31 i ja już powoli oddaję głos do Aleksandra Wierzyńskiego, który znajduje się w Kocku, czyli miejscu, gdzie miała miejsce ostatnia zwarta bitwa zwartych oddziałów polskich z Niemcami. Aleksandrze, za chwilę będziesz przy mikrofonie.